Sport Cafe w Radiu Zielona Góra. Sport Cafe. Najważniejsi ludzie zielonogórskiego sportu. Dziennikarze i kibice. Sport Cafe w Radiu Zielona Góra.
Sport Cafe jak w każdy piątek po wakacjach powrót. Patryk Dudek w Radiu Zielona Góra. Witam serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Patryk Dudek, który wczoraj wszedł, jak zwykle w takich przypadkach za zamkniętych drzwi w salce konferencyjnej na stadionie w Falubazu. Już rano było wiadomo, już było słychać nieoficjalnie, że będzie nowy kontrakt Patryka Dudka. No i jest ten kontrakt 3-letni. Właściwie od razu pojawiły się pytania wszystkich naokoło, jeśli chodzi o zielonogórski światek żużlowy w całej Polsce. Czemu aż tak długo? Na 3 lata toż...
Ale klub chyba czasami nie chce tak robić, żeby rok z roku na rok przedłużać umowę z zawodnikiem, że tak powiem, z własnego klubu. Mhm. Chyba, chociaż nie wiem, jaka jest polityka tego wszystkiego. A czemu 3 lata? Żeby mieć spokój przez 3 lata, żeby nie dręczyć tematu. Taki był plan, można powiedzieć, przed sezonem. Znaczy, po zakończeniu tego sezonu, patrząc na nowy kontrakt na przyszłość, więc udało nam się i myślę, że powinniśmy być z tego zadowoleni.
Już od jakiegoś czasu rozmawialiśmy, pytaliśmy, z tobą podpytywaliśmy, też nie da się ukryć, rodziców, i jednego rodzica, i drugiego rodzica. Ile to trwało właściwie tak dokładnie, albo mniej więcej, chociaż ile to dogadywanie trwało? Czy to było burzliwe w tym roku dogadywanie, czy jednak w miarę spokojne?
W miarę chyba spokojniejsze niż zawsze, wydaje mi się. Jednak no doszło tam do paru spotkań, tak jak zawsze w sumie, więc to nie wyglądało tak, że przyszliśmy za pierwszym razem i się dogadaliśmy.
Ale to znaczy, że byliście daleko i trzeba było zjeżdżać się w jednym punkcie dość długo, zbliżać się z tak zwanymi stanowiskami dość długo?
Nie sądzę tak, ponieważ były 3-4 spotkania, a nie zawsze tak w spotkaniu konkretnie się rozmawia o kontrakcie, ale ogólnie jaka ma być przyszłość w klubie, więc wydaje mi się, że no nie mogę narzekać z tego kontraktu, co podpisałem na 3 lata. Wydaje mi się też, że te plany, jakie są tutaj związane z klubem, bardzo mi się podobają, więc nic tylko realizować.
Dobrze, a powiedz, czemu wczoraj obwieściliście też, że nawet jeżeli spadnie Falubas do pierwszej ligi, to też zostajesz w tym klubie? Tak, wiadomo, że emocjonalnie można podejść, jaki super chłopak, zielonogórzanin, kocha klub, myszkę Miki, cudownie, natomiast nie da się ukryć, że to też jest biznes, tak? To po pierwsze, sport to biznes generalnie, a po drugie, człowiek ma jakieś ambicje. No, widzę i chyba wszyscy widzą Patryka Dudka generalnie w najwyższej lidze, na najwyższych stopniach Grand Prix, a tu nagle jak spadek do pierwszej ligi, to aż się nie chce wierzyć, że naprawdę możecie to satysfakcjonować.
Ale nikt nie mówi, że spadniemy. Kompletnie wymazuję z głowy to, że będziemy jeździć w pierwszej lidze i nie dopuszczam takiej myśli. A jeśli chodzi o to, nawet jakby się tak wydarzyło, no to jeden rok dla mnie w pierwszej lidze to jest tylko dowodem na to, że chcę tutaj, że tak powiem, realizować się w Zielonej Górze i tutaj w tym klubie na kolejne lata, więc uważam, że Zielona Góra powinna iść w Ekstralidze, więc co by się nie wydarzyło, to chcę pomóc tutaj klubowi.
No to tak jest de facto, że gorsi żużlowcy jednak jeżdżą w takiej pierwszej lidze, poza tym mniejsze pieniądze też, mówiąc banalnie, generuje pierwsza liga, sponsorzy, czy też tacy sami byli w pierwszej lidze, żebyś mógł na tym samym poziomie jeździć, bo rozumiem, załóżmy, że zostajesz nawet w sobie w pierwszej lidze, załóżmy ten wariant pesymistyczny, ale w Grand Prix możesz spokojnie jeździć w tym momencie, tak?
Plus Liga Szwedzka, gdzie tam się będę realizował z tymi najlepszymi zawodnikami, jednak trzeba pamiętać, że pierwsza liga to nie będzie, że tak powiem, łatwy rok, jeśli tak oczywiście miałoby się stać, ponieważ no dużo zawodników gdzieś w pierwszej lidze, że tak powiem, swoją sportową karierę odnowiło i są bardzo dobrymi zawodnikami w tej klasie rozgrywkowej, więc...
Mogę go konkret jakiś poprosić?
Nie wiem, Adrian Gała mi tutaj przychodzi na myśl, gdzie bardzo dobrze sobie radzi i wydaje mi się, jadąc tam do Gniezna, to można powiedzieć, tamtejsi matadorzy będą stawiać silne warunki, więc przygotowania, sprzęt, koszta będą takie same jak w Ekstralidze i tutaj nie ma mowy o żadnym, że tak powiem, lekceważeniu rywala i nie wydaje mi się, żeby miało być lżej.
Ale to jest, rozumiem, umowa jednoznaczna. Napisane jest, Dudek, 3 lata bez względu na spadek. Nie ma tam jakiegoś warunku, który nagle dojrzymy w przypadku pesymistycznym, że oho, małymi literkami było napisane, że jednak jak będzie spadek, to Dudek ma prawo wyboru.
Na 3 lata jestem w Zielonej Górze.
Okej, okay, dobra. Względu. Uwierzyłem, tak patrzę w oczy, żeby nie było. Słuchaj, te warunki, jeśli chodzi o nowy kontrakt, to rozumiem, że były negocjowane już z nowym prezesem. Z prezesem, czy jeszcze z kimś innym w tym klubie?
Tak, z prezesem, z prezesem.
Czy z Zdzisławem Tymczyszynem zaczęło się, a kończyło z Golińskim?
Nie, chyba nie. Chyba z Adamem Golińskim.
Nie, bo
do wszystkiego podchodziliśmy.
Bo powiedziałeś, że ten klub ma plan na następne te 3 lata twoje, tak? To rozumiem, że już nowy prezes jakoś się zarysował. Jaki to plan? Możesz cokolwiek z tego powiedzieć? Nawet jeśli nie konkrety, jakieś nazwiska zawodników, których chcemy ściągnąć, tylko generalnie, co to ma być za plan dla Falubazu? Czy odrodzi się ten Falubaz, bo jakoś tak od tego słynnego, nieprzyjemnego finału, kiedy Apator, Unibak z Getwell, czy jak ten twór się nazywał, wyjechał ze stadionu, jakoś tak ten Falubaz w dół mocno, mam wrażenie, poszedł.
No nie wiem, ciężko też mi powiedzieć, ale wydaje mi się, że jakaś trochę nowej świeżości przyszło z nowym prezesem do klubu i to by trzeba go pytać dokładniej, może on by to zdradził, bo...
On jest dość tajemniczy, także to nie jest takie proste.
Więc myślę, że chyba na wczorajszej konferencji było chyba trochę powiedziane, jak to jaki ma być zarys tutaj w Zielonej Górze i ja bym się tego trzymał. Ja też nie chcę, że tak powiem, wchodzić w głębi w takie tematy, ponieważ skupiam się teraz na sobie, żeby jak najszybciej w sumie wyrehabilitować rękę.
Dobra, a ten nowy prezes to jest inne podejście do zawodnika, inna rozmowa, lepiej się rozmawia, czy mniej przyjemnie właśnie? Twardszy jest w negocjacjach?
Czy nie wiem.
Widać po facecie, że ten klub może prowadzić w odpowiednim kierunku?
Doszliśmy do porozumienia w taki sposób, że jeżdżę 3 lata, więc każdy musi sobie sam odpowiedzieć mniej więcej, jaki ten prezes jest. Więc mi odpowiada, nie mogę narzekać.
No słuchaj, powiedz, bo wiadomo, że zmienili się prezesi w pewnym momencie. Jeden został odsunięty, drugi zaczął rządzić. Czy wam, zawodnikom wewnątrz klubu, w momencie, kiedy Zdzisław Tymczyszyn był odsuwany, bo to słyszymy na razie dość tak też lakonicznie, że wtedy, zresztą słynne takie pojawiło się oświadczenie klubu, także wtedy klub zaczął iść w złym kierunku. Wam też było źle wtedy? Wy też coś odczuwaliście, że ten klub zaczyna tonąć wręcz, bo to oświadczenie części właścicieli no, brzmiało dość tak groźnie, że przejęli wtedy władzę, bo za Zdzisława Tymczyszyna było bardzo źle.
Ja w tej sprawie tak za bardzo nie wnikałem tam, co było napisane.
Nie chcę nawet, żebyś wnikał, ale czy w takim codziennym funkcjonowaniu, nawet gdy się przyjeżdżało na mecz, wyjeżdżało, czy trzeba było coś załatwić z klubem, to była jakaś różnica wtedy, a teraz?
Nie, wydaje mi się, że mieliśmy większy problem, patrząc na to, że potrzebowaliśmy punktów i wygrywania w meczach, więc wydaje mi się, że ze strony sportowej nikt sobie nie zaburzał w głowie problemami, co się dzieje w klubie, tylko każdy chciał z nas, zawodników, jechać jak najlepiej w zawodach, żeby po prostu zdobywać punkty.
Okej, tak pogadajmy o tym leczeniu, bo rozmawialiśmy w poniedziałek chwilę z tego lotniska, tam się odpytywałem, jak się patrzy na te twoje bandaże, właściwie bandażyki, się wydaje, że to tam piece of cake, jak mówią Anglicy, tak, że metka jakaś taka, nic tam takiego nie ma. Ale ty masz, już zauważyłem wcześniej, że i na górze, i na ramieniu jakieś bandaże i w okolicach łokcia. To poważniejsze to które jest właściwie?
Znaczy tam są śruby na dole i u góry.
A, to się jakoś...
A od samej góry był przewiert, czy tak mogę to powiedzieć po swojemu. Najważniejsze, że ręka jest złożona. Tam śrubki to wszystko trzymają.
Czy cały czas patrzę, jak to wygląda.
Więc,
czyli to nie jest, że osobne jest to na ramieniu i to osobne przy łokciu, to się po prostu łączy tam śruba.
Podobno to jest razem, tak. Więc z tego, co widziałem na zdjęciu. Ale ja się cieszę z przebiegu w ogóle, że tak powiem, pracy tej ręki, bo naprawdę z dnia na dzień są efekty tego, że ta opuchlizna schodzi i naprawdę i mogę ruszać tą ręką. Nie spodziewałem się takiego efektu po złamaniu, ale jak widać, uczę się też.
Nie musisz ruszać, żeby nie nadwyrężać. Natomiast ta Barcelona, ten cały pobyt, jeszcze raz, jeżeli możemy chociaż trochę, to było traumatyczne przeżycie w tym szpitalu. Ból, ciągły ból, czy opieka tak dobra i tak cię tam zajęto się tą ręką, tym wszystkim, co związane z tą operacją, że w zasadzie to minęło błyskawicznie.
Minęło błyskawicznie, ażbyś się chciało posiedzieć jeszcze dłużej w tej Barcelonie, tak naprawdę.
Znaczy widziałem zdjęcia, że ktoś rzucał, nie wiem, czy to Krystian sam tam po tej Barcelonie biegał, czy z tobą na stadionie Barcelony. Był.
To jeszcze byliśmy razem. To byliśmy jeszcze razem, ponieważ to było w dzień przyjazdu czy następnego dnia po przyjeździe, bo operacja z piątku się przeniosła na sobotę, więc piątek mieliśmy wolny i i zwiedzaliśmy sobie gdzieś tam Barcelonę w okolicach, więc korzystaliśmy z uroków miasta.
Okej, okay, czyli w tej chwili już rehabilitujesz tę rękę, czyli to nie jest jakaś sztywna ręka, która jednoznacznie, można powiedzieć, że za tydzień i dwa dni będzie niezdolna do jazdy, tylko...
Tylko...
Jest szansa, tak? Na tej konferencji prasowej wczorajszej właściwie można było usłyszeć, ja takie miałem wrażenie, jak słuchałem ciebie, że właściwie, kurczę, blisko jest ta jazda. Takie się miało wrażenie, że to strasznie brzmiało. Tak między wierszami ludzie, słuchajcie, ja tu złamana ręka, ale wiecie, jak my żużlowcy wariaci. Znaczy, to ja też tak wskoczę.
Głowa chce, nie powiem, że nie, ale to są siły wyższe, mam wrażenie, w organizmie, na które też nie znam odpowiedzi na dzień dzisiejszy. Nie wiem, jak będę się czuł za tydzień w piątek lub za dwa tygodnie w piątek i tak naprawdę nic nie mogę więcej powiedzieć, bo sam jestem ciekaw, jak to się potoczy.
A tę rękę, właściwie złamaną rękę, jak się rehabilituje złamaną rękę?
Na razie walczymy z tym, żeby opuchlizna zeszła. Taki jest plan do końca tego tygodnia. W przyszłym tygodniu, jeśli będzie, mówię, mniejszy krwiak, to będziemy starali się ruszać ręką i ćwiczyć ją, żeby wróciła do pełnej sprawności. Tak, jakieś tam elektrody przyjmuję, różne jakieś maści.
A ty czujesz tą taką presję? Wszyscy pytają, wróci, nie wróci. Zawracasz sobie nią gitarę w ogóle? Kibicami, dziennikarzami i myślisz, kurde, trzeba by spełnić te nadzieje, te marzenia tych kibiców, żeby wrócić. Czy jest generalnie i w twojej głowie, i w głowie bliskich rodziny takie coś, chłopcze, ty nie będziesz się nam tu spieszył, jeżeli będzie choć odrobinę bólu albo problemu, to nie wsiądziesz, żadnych blokad, żadnych takich cudów, niczorta.
Tak, taki jest plan, żeby na siłę na pewno nie jechać za szybko i nie wsiadać na motocykl, ponieważ, mówię, jestem czwarty dzień po operacji, piąty. Mhm. I no, na dzień dzisiejszy nie dam rady jechać i tego się cały czas trzymam i już sobie to poukładałem w głowie.
Ale poukładałeś sobie na przykład w głowie gdzieś taką małą szufladkę, że a dobra, ale za tydzień, czy tam za dwa tygodnie, szóstego to są w Toruniu zawody, to może ja tam jeszcze podskoczę jednak i gdzieś tam może po tym teterowie te punkciki policzę, to może się tam nadzieja pojawi w Toruniu, a i chłopakom pomogę w barażu.
Jeśli bym miał taką kontuzję wcześniej, takie coś bym przeżył, to na pewno mógłbym więcej powiedzieć, a nigdy nie miałem złamanej ręki. Z innymi, że tak powiem, kontuzjami...
To pogadaj z kolegami, którzy ręce łamali może.
Z innymi jakimiś kontuzjami sobie radziłem i wiedziałem, że tydzień wystarczy mi do tego, żeby wrócić na motocykl, ale teraz naprawdę no nie mogę nic powiedzieć, tylko odpoczynek i rehabilitacja.
Słuchaj, jak to jest z tymi legendami o tych wszystkich propozycjach z innych klubów i cichych rozmowach i zapytaniach do was, do ciebie? Były te propozycje, czy nie były poza Zieloną Górą? Wiadomo, że oczywiście termin jest, rozmawiać nie można, ale przecież to można między bajki włożyć, wszyscy ze sobą rozmawiają przed rozpoczęciem okresu transferowego. Były zapytania, chociaż takie wstępne?
Czy były? No, pojawiły się, ale to nie można nazwać jakimkolwiek spotkaniem i konkretnym rozmawianiem na dany temat, że gdzieś zmienię barwy, ale to raczej były typu luźne żarty, pogawędki, ale to nie przypisywałbym tego do tego, co się pojawiało w ostatnim tygodniu w mediach, bo to akurat była przesada.
No tam już chyba do trzech albo czterech klubów byłeś przypisywany właściwie, więc a już do Torunia, do Jacka Frontczaka to byłeś przypisywany od początku.
No, z Toruniem to jestem związany od 10 lat już. Jak co kontrakt, gdy się kończy, to w ciemno.
A powiedz mi, ja rozumiem, że o liczbach nie można rozmawiać, ale jeżeli się podpisuje na 3 lata kontrakt, to rozumiem, że musi być dobry kontrakt finansowo, tak? Zapisane muszą być fajne kwoty.
Nie wiem, szczerze powiedziawszy. No tak. Najważniejsze, że obie strony są zadowolone.
No ale strona Dudek Patryk jest zadowolona, to rozumiem, że nie tylko, że zostaje i że ma spokój, że bo dom blisko i baza na miejscu, tylko że też, że po prostu dobrze zarobi, dzięki tym zarobkom może się rozwijać. Nie wiem, wiem, że w Polsce ciężko rozmawiać o pieniądzach i o kwotach, nie wiem czemu, ale okej, no.
To znaczy, w kontrakcie jest tak napisane, że ja nie mogę nawet powiedzieć, jakie kwoty, więc mówię, ja się trzymam tego zdania, że obie strony są zadowolone
Ale słynne tabelki zniknęły, że jesteś zależny od wyniku drużyny, czy tylko od siebie w tym sezonie i w następnych?
Nie mogę powiedzieć.
A jednak, proszę bardzo. Dobra, pogadajmy o tym barażu, w którym może pojedziesz, może nie. Posłuchamy pana Piotra Protasiewicza z konferencji prasowej, bo na konferencji prasowej, że ty tam milczałeś, do ciebie pytań nie było, to też nie zadawałem, ale jakby wszyscy przyjęli to z takim spokojem, że aż wszyscy chyba byli w szoku, bo to twój kontrakt był największym wydarzeniem dnia, a tymczasem mówił prezes, mówił prezydent, mówił Piotr Protasiewicz, a Patryk Dudek tam siedział skromniutki w tym swoim kąciku, zdziwiony w ogóle byłeś, że tam nikt nic nie pytał?
Znaczy, cieszyłem się, że nie musiałem odbierać trudnych pytań na żywo przed kamerami.
To posłuchamy Piotra Protasiewicza, który odpowiadał na moje pytanie o szansę pierwszoligowca w stosunku w spotkaniach z ekstraligowcem, bo ja mam takie wrażenie, chociaż pan Piotr wyprowadzał mnie z błędu, że ekstraligowiec przedostatniego miejsca z pierwszoligowcem z drugiej pozycji powinien spokojnie wygrać. To posłuchajmy najpierw.
Ja bym tutaj absolutnie się nie posunę do osądzania, czy do o informacji pod tytułem, która drużyna byłaby korzystniejsza. Uważam, że to są obie drużyny bardzo silne. Przy małej korektach są drużyny o poziomie ekstraligowym i tutaj przy ewentualnym braku Patryka, no robi się dla nas piekielnie trudne zadanie i wszyscy zawodnicy, począwszy od seniorów poprzez doparowych, jak zwał, poprzez oczywiście do juniorów dochodząc, praca, która będzie teraz wkładana, musi być wykonana bardzo dobrze i nie mamy marginesu błędu. 100% trzeba dać siebie, no bo mówię, też nie mamy swojego lidera. Możemy nie mieć swojego lidera, oczywiście tak chciałbym powiedzieć, bo ja nie wiem, jak sytuacja będzie wyglądała. I tu się skomplikowało bardzo mocno, no ale z drugiej strony mamy trochę czasu. Wierzę, że wykorzystamy atut własnego toru i w tym pierwszym meczu pojedziemy świetne zawody i jakoś da nam troszeczkę to oddechu przed rewanżem, ale tutaj uważam, że obie drużyny są na podobnym poziomie, o czym świadczy pierwszy mecz finałowy, gdzie drużyna z Lublina, będąc liderem przez cały sezon, przegrywa bardzo wysoko w pierwszym meczu. No ale jeszcze jest rewanż, wiem, że tam też się trochę to pozbiera, jeśli chodzi o pozycję juniorską, bo chyba wróci Bober także do składu. I zapowiada się ciekawe spotkanie. My jesteśmy z pozycji oczekującej, no zobaczymy. Jaka drużyna by nie jechała, uważam, że czeka nas bardzo trudne zadanie.
Czy według ciebie wicemistrz pierwszej ligi ma naprawdę szansę z przedostatnią drużyną Ekstraligi? Miało się zawsze wrażenie, że to jest strasznie duża różnica.
No tak, trzeba pamiętać, że jednak Lublin wygrał tą rundę zasadniczą dość łatwo w pierwszej lidze i tak naprawdę dopiero teraz im się podwinęła noga w najważniejszej części sezonu i mimo to teoretycznie, jeśli byśmy na nich mieli wpaść, no to trzeba pamiętać, że no oni ten sezon w pierwszej lidze jednak wygrali i to tak, mówię jeszcze raz, łatwo. I wiemy też, jacy zawodnicy tam jeżdżą. Trzeba pamiętać, że to jest sport i wszystko się może zdarzyć. Najlepszym przykładem są teraz też półfinały w Szwecji, gdzie
odrobienie tam 12 punktów nastąpiło, punktów, tak?
Więc w tej samej sytuacji jest chyba teraz ten decydujący mecz w pierwszej lidze. W Szwecji się da, więc czy my w Polsce
no
się
dobra,
da.
A pierwsza liga, a ekstraliga? Różnica?
No nie wiem, na sprzęcie jeździmy tym samym, mechaników mamy tych samych tunerów, znaczy się. Kwestia dobrze przygotowanego toru gospodarzy. No nie możemy ukrywać, że dawno nie jeździliśmy w Lublinie, jeśli chodzi o naszą drużynę, więc nie wiadomo, co byśmy mieli się tam spodziewać. Łatwiej gdzieś, wydaje mi się, ten tor w Rybniku można odczytać, gdzie oni jeździli niedawno w Ekstralidze. Trudny temat.
To ja może przerwę w tych rozważaniach przez chwilę i teraz jeszcze jedna wypowiedź mojego kolegi, kiedyś z Radia Zielona Góra, a teraz Eleven Sport, Radio Z, Michała Korościela i on sprawę widzi w następujący sposób, bo rozmawiałem z nim w tym tygodniu.
Jeszcze nie powiedziałbym, że do końca pozamiatana, ale wydaje się, że rzeczywiście Rybnik jest zdecydowanie bliżej bezpośredniego awansu, czyli Falubas pojedzie z motorem, ale jak zobaczysz na Rybnik, to ci żużlowcy jak Karpow, który szalał, jak Skupień, który szalał, to oni w Lublinie nie będą istnieć. Skupień moim zdaniem w Lublinie, jak zdobędzie 3, to będzie maks. Ja się zgadzam, że Rybnik jest teraz faworytem do awansu, bo mogą tam rotować sobie i będą stosowali rezerwy taktyczne. Jak dwóch zawodników będzie jechało, to mogą tymi dwoma zawodnikami trzymać wynik. No ale zawsze jest jakaś, no wiesz, no mogę sięgnąć do takiej najbardziej wyświechtanej, starej, żużlowej prawdy, że this is speedway i wszystko zweryfikuje tor.
Michał Korościel, jak słyszałeś, w takim razie mówi, że Rybnik musi się bać Lublina, bo Lublin u siebie jest w stanie te 14 punktów obronić, bo chociażby tenże młody Lars Skupień, który ma 10 punktów i tam wujkowie zaciera i ręce pewnie i szczęśliwie patrzyli w Rybniku, no to teraz pewnie obawiają się meczu na wyjeździe. No to jeszcze raz. 14 punktów, strasznie dużo. W Ekstralidze to chyba już byśmy powiedzieli, że nie ma szans.
Znaczy jedynym takim haczykiem w tych zawodach w pierwszej lidze było to, że jedynym minusem był, jak się nazywa, młody Lampard, który zrobił raptem 3 punkty w Rybniku, więc patrząc na jego dyspozycję, jeśli on by zrobił 10 punktów, to ten wynik całkiem inaczej by wyglądał w Rybniku. A tak naprawdę on miał bardzo dobry sezon w tym roku, ten junior, więc u siebie mam wrażenie, że spokojnie może przechylić, że tak powiem, szale zwycięstwa na korzyść gospodarzy. I myślę, że tak jak powiedział Michał Korościel, Rybnik ma się czego bać.
No słuchaj, z któregoś z zespołów, czy to ekstraligowych, czy pierwszoligowych, chociażby z tych, w którymi w barażach być może powiedzieć, widziałbyś kogoś w Falubazie? Bo teraz też słyszeliśmy, że chcemy solidnego zawodnika, dobrego, dwucyfrówkę, który robiłby dwucyfrówkę. Takiego swoją drogą chyba, mam wrażenie też, jak tak się rozmawia z wami żużlowcami, to tak brakowało w tym sezonie takiego gościa drugiego obok siebie.
No przed sezonem dużo jest niepewności. Na pewno taka niepewność była ze strony Nickiego Pedersena czy Fredki Lindgrena, gdzie okazali się liderami swoich zespołów i ciężko cokolwiek przewidzieć, co może dany zawodnik reprezentować w przyszłym roku. Naprawdę z tą formą, żeby się wstrzelić przez cały sezon to i żeby ją utrzymać, to też jest bardzo trudne wyzwanie, więc nie wiem nawet, jakim zawodnikom się kończą kontrakty, więc tutaj jest, jaka jest paleta wyboru.
Widziałbyś Nickiego Pedersena w Falubazie? Dwucyfrówka zrobiona, ale wiadomo, co się mówi od lat, że jeździ sam właściwie nie parą, nie drużynowo. Czy lepszy jest zawodnik, który zrobi trochę mniej punktów, ale będzie w drużynie, porządnie, taki zagnieżdżony i w parkingu, i na torze? Czy lepszy jest gość, który ma wystartować, zapierniczać do przodu i swoje kilkanaście punktów zrobić zawsze, a co poza tym, to jego nie obchodzi? Który wariant jest lepszy?
Jakie są średnie statystyki tej odpowiedzi?
Nie wiem, nie badałem. Nie wiem. Patryka Dudka zdanie mnie interesuje.
Na pewno, nie wiem, jaki jest ogólnie wynik dobry w drużynie i drużyna wygrywa, co jacy zawodnicy by nie jeździli w drużynie, to sponsorzy, klub, kibice, media są zawsze przychylniejsi bardziej. I wtedy się mówi dobrze o atmosferze, o wszystkim, a jak nie idzie, to wiadomo, że się szuka dziury w całym, więc nie wiem, kogo będziemy mieli tutaj za następnego zawodnika, ale jeśli to będzie ktoś dobry, kto wspomoże nas punktami, to bez znaczenia.
Dobra, to kończymy. To dziękuję serdecznie. Nie wiem, czy jakaś tam załamany jesteś, jak na swoją rączkę patrzysz, czy ta końcówka u ciebie, atmosfera w domu, ta słaba jest taka sobie, bo to Grand Prix, troszeczkę strata i nie wiadomo co z klubem?
Nie, ja już się szybko z tym pogodziłem. Szkoda na pewno walki o medale, bo fajnie by było drugi sezon z rzędu w Grand Prix zaakcentować szansą na brązowy medal, a była bardzo duża szansa, tym bardziej, żeśmy znaleźli sobie bardzo dopasowane silniki, żeśmy znaleźli formę u mnie na ten koniec roku i wszystko się kolorowo układało, jednak po wypadku wszystko sobie już poukładałem. Cieszę się, że podpisałem 3-letni kontrakt tutaj z Zieloną Górą, mam spokój. Czekam tylko na dobre wieści z moją ręką, żeby jak najszybciej wyzdrowiała.
Dziękuję bardzo. Patryk Dudek przez najbliższe 3 lata najprawdopodobniej żużlowiec Falubazu. Chociaż, jak mówił też Piotr Protasiewicz, w wywiadzie, żadnego kontraktu. Nie ma takiego kontraktu, którego nie można rozwiązać, nieprawdaż?
To nie są moje słowa.
Dziękuję bardzo, do widzenia. Sport Cafe za nami.
Do widzenia.
Sport Cafe w Radiu Zielona Góra. Najważniejsi ludzie zielonogórskiego sportu, dziennikarze i kibice. Po więcej rozmów o sporcie zajrzyj na rzg.pl i facebookowy profil RZG Sport.